Ortodoksja.
Kłaniam się Państwu na antenie Radia Ortodoksja. W poprzednim odcinku przybliżałam treść książki Jeana-Claude'a Larche, Chorzy od nowych mediów. Uznałam ją za bardzo aktualną. Jej treść powinna być naprawdę szeroko rozpowszechniona, gdyż nowe media on porównuje do rodzaju nawet narkotyków i mówi o uzależnieniu od nowych mediów, co ma ogromny wpływ na stan naszego zdrowia duchowego, fizycznego i psychicznego. Dlatego nie chciałam w skrócie mówić o tej książce. W poprzednim odcinku mówiłam o tym, że media, nowe media pożerają czas, że żyjemy w kulcie prędkości, że w nowych mediach szerzy się sfera bezprawia i bezkarności, że życie prywatne wystawione jest na sprzedaż, że następują zaburzenia snu. Dzisiaj opowiem o kolejnych zagrożeniach spowodowanych nowymi mediami. A nowe media to także telewizja, to smartfony, to tkwienie na społecznościowych portalach. Jednym słowem, świecący ekran. Pogorszenie się stanu intelektualnego. Nowe media też proponują. Możecie się oburzyć, no jak to, przecież wzbogacamy naszą wiedzę. Ale nowe media zaburzają rozwój mowy. Zubażają nasz zasób słów. Redukują czytanie większych i trudniejszych tekstów, zwłaszcza książek. Kto dzisiaj widzi człowieka w publicznym miejscu czytającego książkę? Zupełna rzadkość. Izolują od tych, którzy mogliby być prawdziwymi nauczycielami rozwoju intelektualnego. Czyli izoluje od rodziców, dziadków, nauczycieli, bo na przykład dzieci siedzą w nowych mediach, a nie twarzą twarz w twarz z dorosłymi. Wiem, teraz najtańszą i najwygodniejszą dla rodziców, w cudzysłowie nianią, są dla dzieci bajko-głupawki. To moje określenie. Usadza się przed nimi dziecko i ma się spokój. Bajko głupawki to mnóstwo obrazów, emocji i głównie straszenia oraz minimum słów. Ale poznajcie, drodzy słuchacze, wyniki badań w książce przytoczone. Im więcej dziecko oglądało telewizji przed trzecim rokiem życia, tym mniej angażowało się ono w swoją pracę szkolną. Każda godzina spędzona przed odbiornikiem wieku przedszkolnym powiększa znacznie prawdopodobieństwo zaburzeń uwagi u nastolatka. A kiedy uwaga dziecka jest, że tak powiem, wyszczerbiona, narusza to jego cały proces poznawczy i w dzieciństwie, i w dorosłości. Niesie zgubne skutki dla jego życia intelektualnego. To, co zapisano wcześniej w mózgu, łatwo nie wytrzesz. Nowe media pogrążają dzieci w letargu intelektualnym, w pasywności. Nie uczą ich dyscypliny, wysiłku, cierpliwości, wytrwałości, poświęcenia. Ważne jest, by przed trzecim rokiem życia dziecko usłyszało i wypowiedziało jak najwięcej słów, bo to kształtuje jego mowę i inteligencję. Przed ekranem nie wypowie ono ani jednego słowa. Ale usłyszy, powiecie. Co usłyszy, pytam. Ubóstwo języka nowych mediów. W nich obraz wypiera słowo. Myśl opartą na języku zastępują media rodzajem myśli przedjęzykowej, szczątkowej, pierwotnej, taką, którą mają dzieci, zanim nauczą się języka, albo dorośli w fazie zasypiania, albo też w mniejszym stopniu niektóre zwierzęta naczelne. Ta forma pierwotnej myśli odwołuje się do emocji i tylko w bardzo niewielkim stopniu do refleksji, zwłaszcza gdy strumień obrazów jest ciągły i zmieniają się one nieustannie, jak na przykład w bajkach. nowe media stały się maszynami do produkcji obrazów. To było i dla mnie zaskoczenie ogromne. Końcowym stadium ewolucji nowych mediów stało się stworzenie kanałów, uwaga, dla zwierząt. Tam są tylko obrazy, zero słów i ludzkiej myśli. Dlatego ma rację Giovanni Sartori, gdy naszą epokę nazywa postmyślową. W niej homo videns zajął miejsce homo sapiens. Telewizja i inne media, produkując obrazy, usuwają idee i powodują atrofię myślenia abstrakcyjnego, a z nim naszej zdolności do rozumienia. W ten sposób cała sfera intelektualna okazuje się być poważnie dotknięta przez chorobę, która ogarnia cały świat. Cytuję, jesteśmy świadkami progresywnego niszczenia języka zalewanego przez obraz. Pisze George Steiner. Kanały telewizyjne, które chcą pokazywać, pozyskiwać jak najszerszą widownię, czyli jak najwięcej zarobić, oszczędzają widzowi wszelkiego rozumienia, wszelkiego intelektualnego wysiłku i refleksji. Zalewają go obrazami. I oto autor, ponieważ francuski grunt zna najlepiej, mówi tak, że język francuski ma w swoim podstawowym słowniku, bez terminologii naukowej i technicznej, w granicach 60-70 tysięcy słów. Tymczasem kanały telewizji francuskiej używają średnio, uwaga, 600 słów. I gdy na przykład zaproszony do studia gość wychodzi poza ten limit 600 słów, używając bogatszego słownictwa, wchodząc w niuanse, wycina się je, bo mowę ma zrozumieć przeciętny widz. Czyli jest równanie do najniższego. Bywa, że francuscy ministrowie przechodzą kursy porozumiewania się. To mnie też bardzo zaskoczyło. Idąc do szkoły dyplomacji czy służby administracyjnej, przyszli studenci są przepytywani z krasomówstwa, z elokwencji, z bogactwa wiedzy, z bogactwa słów, ale kiedy kończą studia, wymagania są absolutnie przeciwne. Otóż przechodzą owe kursy porozumiewania się. Uczą się, jak przemówić do narodu, używając leksyki ograniczonej do około 500 słów. I tylko taka ich leksyka zostanie dopuszczona do nowych mediów, czyli bez argumentacji, głębi i subtelności myśli. Zresztą w telewizji mało ważne jest, co kto mówi, byle był obecny w mediach, czyli w centrum. Bardziej ważne jest, jak wygląda. Dlatego osobiście powiem na marginesie, nie przepadam za telewizją, wolę radio. SMS-y, masowo używane przez młodych, to jeszcze większa klęska dla języka. Nieważne w nich, czy jest poszanowanie gramatyki, słania, ortografii, leksji, czy nie ma. A regułą jest, że nie ma. Język i myśl kurczy się w nich do najprostszego komunikatu. Język zostaje pożarty przez obsesyjny minimalizm kodów elektronicznych. Od nowych mediów następuje osłabienie refleksji. Bo refleksja nie jest prostą myślą. Nie zrodzi jej potok zalewających nas obrazów i minimalnej ilości słów. Już w połowie XX wieku filozof Heidegger wysunął myśl, że postęp technologiczny zatapia co stanowi samą istotę naszego człowieczeństwa, a mianowicie myślenie refleksyjne. Wtórował mu Jean Baudelaire. Żyjemy w świecie, w którym jest coraz więcej informacji i coraz mniej sensu. A gdyby ci myśliciele żyli w naszych czasach, co by powiedzieli? Byliby załamani. No więc osłabia się jej sens. Wszystko jest w chmurze, czyli w internecie. Po co więc gromadzić w swojej głowie wiadomości i robić z niej śmietnik? Wielu gdzieś tak powie. Przecież tak łatwo sięgnąć po niewyczerpalne zasoby wiedzy zgromadzone w internecie albo po kalkulator i nie liczyć samemu. Zapamiętywanie wydaje się być stratą czasu, niepotrzebnym wysiłkiem. Ale w głowie masz pusto, powie Larsza. Nie pamiętasz nawet numeru telefonu do swoich najbliższych. Nie masz wiedzy głębokiej. Tymczasem pamięć rozwijamy poprzez jej ćwiczenie. Ciągłe powtarzanie. Leżąca odłogiem kurczy się, tak samo jak kurczą się mięśnie, niećwiczone. Poprzednie cywilizacje ceniły pamięć nawet do tego stopnia, że czyniły z niej boginię, jak Mnemosyne u Greków. Zapamiętywano wielkie teksty literackie albo święte, nawet gdy zostały one wydrukowane. Odwołam się do swojej takiej przygody. Pamiętam konferencję na Bałkanach w Trebinie, w takim niewielkim miasteczku pięknym. Był wieczór, siedzimy w kawiarni, a Wasia Anisimow, mój rącznik, filolog z wykształcenia, dziennikarz zawodu, recytuje z pamięci do późnej nocy rosyjską klasykę. Jestem zachwycona wtedy. Kilka lat temu później jadę z Waldemarem Smaszczem, krytykiem literackim, z Białegostoku do Białowieży na pogrzeb poety Borysa Ruski. Pan Waldemar w wyraźnym zachwycie recytuje poezję Ruski, także poetów polskiego międzywojnia i księdza Jana Twardowskiego, z którym się bardzo przyjaźnił przez wiele lat i wydawał jego poezję, opatrywał także swoim słowem krytycznym, zresztą tak samo jak i poezję Borysa Ruski, wszystkie tomiki opatrzył swoimi wstępami lub posłowiami. I zarówno Anisimow, jak i Smaszcz zadziwiają mnie, ale najbardziej zadziwiają nawet nie tym, jak swoją pamięcią, na pewno ćwiczoną, tak jak aktor ćwiczy, jak przy partyturze dyrygent ćwiczy, innej drogi nie ma, ale swoimi tekstami, gdzie jest głęboka refleksja, błyskotliwa synteza, odkrywcza często, gdzie jest świeżość myśli, gdzie jest szerokość horyzontów. Tak, to ich pamięć wrodzona, ale i ćwiczona od dzieciństwa czyni takie teksty. Jestem o tym przekonana. Bo człowiek z umysłem zaśmieconym obrazami nigdy takich nie napisze. Larsza przygląda się pamięci długotrwałej, tej ćwiczonej poprzez zapamiętywanie. Ona magazynuje w sobie nie tylko rozproszone informacje, ale nadaje im znaczenie i układa je w schematach pojęciowych, które budowaliśmy przez długi czas. I wtedy zaczynamy rozumieć. Larsza bardzo przestrzega przed niszczeniem uwagi. Pisze, że uwaga jest też umiejętnością, to znaczy zdolnością wrodzoną, ale tak jak pamięć wzmacnianą przez praktykę. Słabnie, kiedy jej się nie ćwiczy. Nowe media przyczyniają się do rozproszenia uwagi. Nicholas Carr pisze, net przyciąga naszą uwagę tylko po to, aby ją rozproszyć. Stąd dzieci mają trudności w szkole. Kręcą się, nie mogą skupić, są hiperaktywne. Hiperaktywność jest uważana w USA i Niemczech za chorobę, którą masowo leczy się retalinem. Teraz o życiu duchowym. Czy nowe media mają wpływ na to życie? Mają. Pierwszy argument jest oczywisty. Im więcej siedzimy w nowych mediach, tym mniej mamy czasu na chodzenie na nabożeństwa, pielgrzymowanie, modlitwy w domu i czytanie duchowej literatury. Gorzej, nowe media przenikają do monasterów i struktur kościelnych, i im też potrafią zabierać czas ze szkodą dla modlitwy i zwyczajnych ludzkich relacji, co prowadzi do zaświadczenia Kościoła. Kościoły mają jednak trudny wybór. Iść z duchem czasu i być obecnym w nowych mediach, transmitować w nich liturgię. Transmitować? Tak. To podanie ręki tym, którzy są przykuci do łóżka czy wózka inwalidzkiego. Ale szkoda dla zdrowych, którzy wybiorą liturgię w telewizji i nie pójdą do cerkwi, bo ominie ich przeżycie wspólnotowe, po grecku synaxis. Telewizja rozproszy ich uwagę, bo jej zadaniem jest rozpraszanie, czyli nieustanna zmiana planów, obrazów, traktowanie liturgii jak spektaklu, inaczej oderwanie skupienia ich umysłu na Słowie Bożym. Nie możemy wiele oczekiwać od nowych mediów, bo one są wytworem tego świata, a jego oznaką jest rozproszenie, dążenie do przyjemności, powierzchowność, ciekawostkowość, pustosłowie, gadatliwość, nieustanny ruch, niestabilność oraz kult materii, ciała i młodości. Nowe media podsycają namiętności, dbają o ich rozwój, bo zarabiają na namiętnościach, przyciągając nim widza. Wschodnie chrześcijaństwo wystawiło nam listę namiętności, z którymi należy walczyć, a nie je podsycać. Obżarstwo, czyli łakomstwo, po grecku gastrymargia, chciwość, czyli przywiązanie do pieniędzy, zachłanność, pożądliwość, czyli pożądliwość rozkoszy, na przykład seksualny, gniew, który przybiera nieraz formy agresywności, strach, smutek, żądza próżnej sławy, pycha inaczej. Tymczasem telewizja proponuje nam brutalne filmy, pełne gniewu programy, wprowadza kuchnię, kucharzy i cukierników, podsycając nasze łakomstwo i kulturę narcyzmu. Skupiając naszą uwagę na ciele i sukcesie. No więc jesteśmy otoczeni nowymi mediami i podsycanymi przez nich namiętnościami. Jak uciec od tych namiętności? Kiedy nowe media niszczą psychikę nawet, a ona jest niezbędna mnichowi i choć jej minimum człowiekowi świecie. A psychikę to modlitwa, odosobnienie, cisza zewnętrzna i spokój wewnętrzny. Są i świeckie metody ucieczki od namiętności, traktowanych jak uzależnienie od narkotyków. Od kilkunastu lat funkcjonują w USA i Chinach kliniki detoksyzacji osób uzależnionych od nowych mediów, czyli digital detox. Ale przede wszystkim należy czuwać nad tym, by dzieci i młodzież nie uzależniły się od nowych mediów. Należy uczyć się od tych, i tu Państwa zaskoczę najbardziej chyba, którzy tworzą nowe media i zbijają na tym ogromne fortuny. Na przykład Steve Jobs, założyciel Apple'a, pozwala swoim dzieciom używać nowych mediów dopiero w wieku stosunkowo zaawansowanym i to z bardzo surowym limitem czasu. Nigdy nie używały moje dzieci iPada, stwierdził Steve w artykule w New York Times przytoczonym w książce. Autor tego artykułu stwierdził, że spotkał wielu prezesów i dyrektorów generalnych z Krzemowej Doliny, którzy powiedzieli to samo. Ivan Williams, jeden z założycieli platform Blogger, Twitter, Medium, stwierdził, że jego dzieci zamiast iPada mają setki książek i długie wieczorne rozmowy na temat ich treści. A on zabrania wchodzenie im na portale społecznościowe, by tam nie zostawiały swojego żadnego śladu, bo nigdy nie wiadomo, kiedy zostanie on użyty w niecnych celach. Trzyma się zasady. Żadnych ekranów w pokoju. Larsze proponuje post od nowych mediów, bo post to nie tylko ograniczenie przyjemności ust i brzucha, ale wszystkich zmysłów, smaku, wzroku, dotychu, słuchu, czyli wszystkiego, co odwraca naszą uwagę od życia duchowego. Według ojców cerkwi uwaga i czujność, które tak rozbijają nowe media, są dwoma filarami życia duchowego. A modlitwa może być owocna tylko w ciszy i odosobnieniu, w uwadze, w ciągłości i w braku roztargnienia. Pomaga jej także duchowa lektura, zawsze uważana za dobrą, bo żywi duszę łaską Pisma Świętego i charyzmatycznym doświadczeniem świętych. Przybliżyłam Państwu książkę Jeana-Claude'a Larsze, na marginesie powiem laureata naszej Nagrody Księcia Ostrogskiego, Chorzy od nowych mediów, Hajnówka 2025. Naprawdę polecam, jeżeli tylko spotkacie tą książkę, musicie ją mieć w domu i podsuwać, może nawet i na siłę, swoim dzieciom i wnukom, sobie też. Do usłyszenia.
Radio Ortodoksja.